Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Pozwolicie Państwo, że zacznę od cytatów. Czułam, że jestem jakby obok siebie, trochę jakbym spoglądała na zombie, które powtarza mechanicznie wyuczone czynności. Bolało mnie całe ciało, palce, ręce, głowa, włosy, żołądek. Czułam, że umieram. Byłam święcie przekonana, że to moje ostatnie godziny. To są relacje młodych mam, które zmagały się z depresją poporodową, ale nie od razu wiedziały, o co chodzi, co się z nimi dzieje, dlaczego tak się czują po urodzeniu dziecka, no i co z tym robić. Niestety wiele matek ma podobnie, a zaburzenia depresyjne po porodzie występują naprawdę często, bo ze statystyk wynika, że cierpi na nie od 15 do nawet 22% kobiet. Warto też wiedzieć, że te zaburzenia mogą pojawić się jeszcze w czasie ciąży albo nawet parę miesięcy po urodzeniu dziecka, dlatego całe to spektrum problemów nazywa się depresją okołoporodową. I o niej będziemy dziś rozmawiać z psychoterapeutkami z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom, Julitą Maleszewską.
Dzień dobry.
I Agnieszką Onoszko-Grodzką.
Dzień dobry.
Witam Panie i proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
O depresji, w ogóle o depresji mówi się na szczęście coraz więcej i coraz bardziej otwarcie. Ale o depresji okołoporodowej, czyli tej związanej z określonym etapem życia kobiety, no niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że to mija, że to jest problem przejściowy, a może przeczy na przykład lansowanym przez media społecznościowe takim stereotypom, no matka z noworodkiem na rękach musi być szczęśliwa. Ja też myślałam, że tak wygląda macierzyństwo. Uśmiechnięta mama, odkłada się dziecko do łóżeczka, dziecko śpi, jak ja zechcę, to dziecko wstaje i tak dalej.
Na pewno to nie mija i na pewno to nie jest problem przejściowy, ale myślę, że kiedy pojawia się dziecko, to jakby uwaga wszystkich bardziej skupia się w tej diadzie na dziecku i mama gdzieś jest pominięta i wiele rzeczy, które się z nią dzieje, jest tłumaczone jako pewna norma, tak, że to, no właśnie, że to tak może być. Ale też często jest tak, że sama mama ma problem z tym, żeby rozpoznać, że coś złego się z nią dzieje.
Nie dopuszcza, prawda? Tej myśli, no przecież musi być szczęśliwa.
Musi sprostać bardzo wielu oczekiwaniom. I to są oczekiwania kulturowe, oczekiwania, które widzi właśnie w mediach społecznościowych. Oczekiwania rodziny często. I jakby to jej utrudnia bycie jakby w kontakcie ze sobą. I bardzo często no nie widzi tego, co się z nią dzieje. No bo to, że nie śpi... No nie śpi, bo ma małe dziecko, więc trudno też jakby te objawy odpowiednio wcześnie u siebie zauważyć. I myślę, że to może być przyczyną.
Ale to jest też tak, że ona nie dopuszcza do siebie tej myśli, no bo przecież ona nie może być nieszczęśliwa. No jak dziecko, to jest synonim szczęścia, długo wyczekiwane. No mamy jeszcze media społecznościowe. Tam są przecież piękne mamy, przepuszczone przez filtry, które są uśmiechnięte, z uśmiechniętym, pięknie ubranym dzieckiem. No macierzyństwo to szczęście. To piękno i szczęście. No gdzie tu jest moment na jakiś stan gorszy niż szczęście?
Ten obraz macierzyństwa w kolorze różowym, z koronkami, z takim różowym...
Instagramowym.
Instagramowy, z różowym bobaskiem, no niestety jest na pierwszym...
W planie,
tak. Że nie widzimy, co może się kryć za tym. A przecież urodzenie dziecka, porównywalne z przebiegnięciem maratonu, to jest naprawdę także kryzys. I niewiele ma wspólnego z, no właśnie z takim lukrowanym obrazem. Myślę, że pokutuje też u nas obraz matki Polki, która no wszystko bierze na klatę i daje radę. No, ja nie dam rady, nie wiem, moja mama dawała radę, nie wiem, sąsiadka ma trójkę dzieci, daje radę, no to co ja tutaj z jednym, źle się czuję, nie wiem, jest mi, nie, mam obniżone samopoczucie, no ale no, muszę dać radę.
No dobra, i minie. Dziecko podrośnie i minie. Też tak często się myśli. A po porodzie, i o tym się uprzedza przyszłe mamy, to chyba mamy taką świadomość, my jako mamy, w szkołach rodzenia się o tym mówi, że może się pojawić takie przygnębienie zwane baby bluesem. Jak je odróżnić od depresji poporodowej? No bo ten baby blues to jest, wydaje się, coś naturalnego. No obniża się pewien nastrój, bo kobieta jest zwyczajnie zmęczona. Powiedzmy, czym to się różni i jak odróżnić ten baby blues, czyli to przygnębienie od poważnego problemu, jakim jest właśnie ta depresja poporodowym.
To chyba to, co jakby pani powiedziała, że baby blues pojawia się po porodzie. Zazwyczaj tak się mówi, że to jest trzecia doba po porodzie i że to jest jakoś bardzo związane z tym nawałem mlecznym, że wtedy też pojawiają
się...
Z hormonami, z prolaktyną, która jakoś wzrasta. Pojawiają się wtedy często problemy z karmieniem. I to jest takie naturalne obniżenie nastroju, ale też takiej odporności związanej z tym, co kobieta przeszła. No bo jest właśnie po tych trudach porodu, który mógł być też ciężki. No i jest w bardzo nowej sytuacji, że pojawił się taki stresor, jest dziecko i trzeba się w tym jakoś odnaleźć. Ale zazwyczaj baby blues trwa krótko. To jest kilka dni.
A nawet do 2 tygodni, ale nie dłużej.
Ale nie dłużej, tak. I to jakby widać, że ten nastrój się poprawia. Natomiast no, w przypadku depresji poporodowej wygląda to tak, że ona pojawia się później. I jakby tak badania mówią, że to jest 8 tydzień życia dziecka. 10% kobiet doświadcza wtedy depresji, a ponad 20% kobiet doświadcza depresji poporodowej dopiero w 12 miesiącu życia dziecka. Więc jakby ten później się pojawia.
Czyli rozumiem, że jeżeli to się pojawi później i trwa dłużej niż te kilka dni, czy nawet 2 tygodnie, a symptomy, czy to się czymś różni, czy to jest po prostu też takie przygnębienie poważne, długotrwające, czy coś więcej?
Tutaj mogą też oprócz takich objawów, które my rozumiemy jako objawy depresyjne, mogą się pojawić też lęki związane z tym, jak ja sprawdzam się w roli matki i lęki wokół dziecka. Czy moje dziecko jest na coś chore, czy na pewno wszystko jest w porządku, czy to, co się dzieje z dzieckiem, to jest normalne, czy nie. Więc duże jest też natężenie lękowe.
Ale generalnie młode mamy się lękają. No tak, zwłaszcza jeśli to jest pierwsze dziecko. I to, że się boją, że dziecko spadnie, że dziecko źle zje, że dziecko się zakrztusi, to jest normalne. Ale co już tą normą nie jest?
Często młode mamy jakby mówią o tym, że w ogóle tracą ochotę i przyjemność życia, że nic już im nie sprawia przyjemności. Że nawet kiedy, nie wiem, dziecko śpi i one mogą sobie spokojnie na tą chwileczkę usiąść i coś pooglądać, to nie jest dla nich żadna radość. I często podają to jako taki pierwszy symptom, że symptom depresji, że nic im nie sprawia przyjemności i trwa to dłużej, na pewno dłużej niż 2 tygodnie, a czasami trwa to miesiącami tak naprawdę. Więc to może być to. A to mogą być takie klasyczne objawy, które są w depresji. Czyli problemy ze snem, albo wybudzanie się. No ale tu w przypadku małego dziecka to wiadomo, że się wybudzamy siłą rzeczy. Ale na przykład jest trudność z zaśnięciem po karmieniu. I że no, jest ten deficyt snu duży. Albo nadmierna senność, która utrudnia jakby opiekę nad dzieckiem. Też problemy z apetytem. Czyli albo brak apetytu, albo nadmierny apetyt. No i to, co powiedziała Julita, no jest takie bardzo charakterystyczne, że ten lęk o dziecko jest taki wręcz...
No bo nadmiarowy.
To, co pani powiedziała, że to się zdarza, no, to jest normalne, że młode mamy się lękają, ale to się często kończy tym, że nie wiem, boją się zostawić dziecko na chwilę samo.
Że
to chwilę,
obsesja trochę.
Tak, sprawdzają.
Boją się wyjść do sklepu na przykład.
Chodzą po różnych specjalistach, czytają różne fora i jakby każda informacja, która tam się znajduje, jeszcze bardziej ten lęk pogłębia. Więc myślę, że to jakoś tą depresję poporodową na pewno wyróżnia. Ale myślę, że jest jeszcze jedna rzecz ważna, to, że one bardzo często też odczuwają dużą irytację i złość. I że o tym się mniej mówi. Że depresja to smutek bardziej.
Mm-hmm. Natomiast, a tu mogą być zachowania takie agresywne też.
Tak. Wobec siebie i wobec, no, wobec dziecka też.
Też. I to wszystko bardzo negatywnie niestety wpływa na funkcjonowanie i młodej mamy, i na rozwój dziecka, ale też relacje w rodzinie.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
To zacznijmy od mamy. Jak to zaburzenie, jakim jest depresja poporodowa, wpływa na funkcjonowanie takiej młodej mamy?
No, co tu dużo mówić? No na pewno bardzo wpływa. Jest to taki okres, o którym kobiety myślą, że no będą się z niego cieszyć. Tak, to są pierwsze miesiące życia dziecka, że będą jakoś, mają wyobrażenia, że będą w jakiś sposób spędzać, a no okazuje się, że no są bardziej zamknięte, że ten kontakt, czy to ten instynkt macierzyński, że go nie czują. boją, że nie czują więzi ze swoim dzieckiem, że się boją. Myślą też o tym, że nie sprostały tej roli, która jest przed nimi postawiona. I też, że otoczenie no raczej ocenia je negatywnie.
I nie pomaga chyba to, że taka mama bardzo często zostaje sama w domu, no bo mąż idzie do pracy, ona skoro jest na urlopie, no to nie ma żadnej niani, babci, no zresztą o babciach to się mówi różnie, że lepiej jednak, żeby czasami na tym wstępnym etapie te babcie wycofać jednak. I to, że ona jest sama z tym wszystkim, też nie pomaga.
Na pewno nie. Ja myślę, że o tym się mało mówi, że to jest kompletnie nienaturalna sytuacja, kiedy młoda mama zostaje sama. Tak, że kiedyś tego nie było, że była rodzina, że miała jakieś wsparcie, że się mówi o tym, że cała wioska wychowywała dziecko i coś w tym jest. Tak? Więc na pewno tutaj taka czujność osób, które są obok, jest bardzo ważna, żeby zauważyć tą kobietę jej bólu. Bo myślę, że depresja to też jest ból fizyczny, nie tylko psychiczny, że to jest często ból mięśni. To, co jakby pani przeczytała na początku, ten opis, który o tym mówił, że to jest też choroba ciała.
Włosy, tak. Paznokcie, żołądek, wszystko. Czy dziecko wyczuwa to, że coś jest, coś się dzieje z mamą? To maleństwo dwutygodniowe, miesięczne, dwumiesięczne wyczuwa? Jak to wpływa na rozwój dziecka, kiedy mama zmaga się z tak poważnym problemem? Czy dziecko to wyczuwa?
Trudno powiedzieć, wyczuwa. No, wyczuwa wszystko, co z mamą się dzieje.
To myślę, że jak wpływa na rozwój dziecka? Czy wpływa?
Że wpływa, na pewno wpływa. Te pierwsze miesiące są bardzo ważne, jeżeli chodzi o rozwój dziecka. Ta relacja jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o dziecko. No, tutaj trudno powiedzieć, tak przewidywać, jak dokładnie to wpłynie.
No, ale możemy to sobie zwizualizować. Na przykład mówiło się o tym, żeby do dziecka mówić, bardzo dużo mówić. Nie, że dziecko to nic nie rozumie, no bo na przykład ma 2 tygodnie. Nie, trzeba mówić. No i taka mama, której nie chce się żyć, to wyobrażam sobie, że nie ma ani siły, ani chęci, ani pomysłu na to, jak z tym dzieckiem rozmawiać na przykład. Czyli to też już jest coś, co może no, w pewien sposób hamować ten rozwój?
Oczywiste. Czy ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ważny czas dla relacji mama-dziecko i że wtedy dziecko bardzo potrzebuje takiego rodzica uważnego, który będzie odpowiadał na jego potrzeby. A mama w depresji nie jest w stanie tego zrobić. No, nie? Ona jest jakby za takim kloszem, ścianą, jest w swoim smutku i bólu. I na pewno te dzieci w jakiś sposób czują te emocje. Nawet były takie badania, które mówiło o takim podwyższonym poziomie kortyzolu u tych dzieci, których
czyli
matek.
Czyli poziomu
stresu. Mhm. Tak, jakby. Więc myślę, że to jest ważne, żeby to też powiedzieć, że to nie jest tak, że ta mama kocha swoje dziecko, ale nie jest w stanie się nim zająć. I konsekwencje tego no, są na pewno.
Dlatego to też tak ważne, żeby reagować, że to rzeczywiście bardzo wpływa na funkcjonowanie dziecka i że poprawa samopoczucia mamy, tego jak mama będzie funkcjonowała, może także wpłynąć na to, że dziecko będzie się dobrze rozwijać.
No ale też relacje w rodzinie. Przychodzi taki mąż z pracy, oczekuje obiadu i wypoczętej żony, a tu żona jakieś ma problemy, jakaś jest smutna, jakaś nieobecna, jakoś w domu nieposprzątane i w ogóle nie tak, jak powinno być, a przecież ona jest na urlopie i nic w cudzysłowie nie robi, tak to często też niestety jest postrzegane. Też znam takie sytuacje, że wtedy na przykład dochodzi do rozstań wcale nierzadko, bo po prostu panowie tego nie wytrzymują i nie rozumieją. Więc to wpływa też na relacje w rodzinie. Rozumiem.
To bardzo wpływa na relacje w rodzinie i rzeczywiście tak jak często pacjentki o tym opisują to, że ich partner nie rozumie tego, co się z nimi dzieje. I że one jakby też zapraszają często do konsultacji partnera, żeby on usłyszał, jak to jest być w depresji. Bo myślę, że jeżeli ktoś tego nie przeszedł, to czasami jest naprawdę bardzo trudno zrozumieć, że nie ma siły się wstać na przykład, ani niczego w domu zrobić. Natomiast myślę, że te kobiety, które mają takich czułych, wrażliwych partnerów, mają o wiele łatwiej, bo myślę, że kobieta sama bardzo często nie wyjdzie z domu, nie poszuka pomocy. Może mieć nawet problem z dotarciem, no bo jak ma malutkie dziecko i mieszka gdzieś tam na 4. piętrze i ma problem z tym, żeby znieść wózek, no to nie dotrze po tą pomoc. Więc bardzo ważne jest, żeby takie osoby były. Natomiast no, pewnie, to zależy od jakości związku. Jeśli wcześniej też się działy różne rzeczy w relacji, to to może jeszcze no, pogorszyć sytuację, taki kryzys.
No ale empatia tutaj jest bardzo potrzebna. Tak. To nie jest tak, że ta kobieta nie ma powodów. Często tak się słyszę. No ale przecież ona siedzi w domu, może się wyspać, jak dziecko śpi. Przecież nic nie robi, tak? Dlaczego?
To znowu mówimy o tym obrazie matki, która jest wyspana, najedzona, umyta, a wiemy dobrze,
która nie istnieje.
Która nie istnieje.
No, ale to właśnie to promowanie takich szczęśliwych mam, które mają gdzieś tam ukryte 4 nianie i jeszcze 3 pomoce domowe, no chyba tutaj też szkodzi, że te kobiety po prostu no, bardzo cierpią przez ten wizerunek. Lansowanie takiego wizerunku nierealnego, absolutnie nierealnego. Tak nie wygląda życie.
To nie tylko kobiety są oszukiwane na ten wizerunek. Mężczyźni też się na to nabierają. Dlaczego moja żona jest smutna? Dlaczego moja żona nie jest taka aktywna? Dlaczego nie wychodzi? Co się z nią dzieje takiego? No, mężowie, kobiety nie wiedzą o tym, że istnieje baby blues. Mężowie też mogą być tym zaskoczeni, tak? Że coś takiego naturalnie się pojawia i mogą się niepokoić, co tu się dzieje. No coś jest nie tak. Telewizja pokazuje to inaczej, Instagram pokazuje to inaczej. Już od urodzenia wszyscy są zadowoleni, uśmiechnięci.
I piękni, wypoczęci. Także odkłamujemy to. Życie, macierzyństwo nie wygląda tak jak na Instagramie.
Akademia Życia.
To są skrajne przypadki, ale niestety nierzadko słyszy się o przypadkach też samobójstw młodych mam zmagających się właśnie z depresją okołoporodową. Zdarzają się też samobójstwa rozszerzone, kiedy zdesperowana, pozbawiona wsparcia kobieta odbiera życie sobie i dziecku. Niestety to pytanie najważniejsze, jak można temu zapobiec, jak wychwycić te pierwsze symptomy i jak takiej mamie pomóc, gdzie tej pomocy szukać. Może od symptomów, najbardziej takich niepokojących, świadczących o tym, Że pomoc jest potrzebna od razu.
Ja myślę, że jak dobrze się zna swoją bliską osobę, to można zauważyć zmiany w jej funkcjonowaniu. To, o czym mówiłyśmy, że jeżeli ma problem z codziennymi obowiązkami, jeżeli ma problem ze wstaniem, ma problem ze snem, jeżeli jest utrudniony kontakt z nią, jeżeli widzimy, że dużo płacze albo nadmiernie się złości, jeżeli ma właśnie lęki związane z dzieckiem, nie chce z tym dzieckiem zostawać. To są takie symptomy, które na pewno powinny jakoś zaniepokoić. Na szczęście w Polsce trochę zmienił się standard opieki okołoporodowej i też od 2019 roku lekarze są jakoś zobowiązani, żeby no, zauważać, badać depresję okołoporodową. Nie wiem, jak to się dzieje do końca, czy to jest robione, ale już w ciąży jest takie zalecenie, żeby między 11 a 14 tygodniem kobietę taką skalą depresji poporodowej edynburską zbadać i między 33 a 37. Jeśli już wtedy coś wyjdzie, no to znaczy, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że no po porodzie to się tylko nasili. Więc jakby no też ta rola specjalistów, którzy mają kontakt z kobietą, która jest w ciąży i która potem rodzi dziecko, jest bardzo ważna.
Czyli te objawy mogą się pojawić już w czasie ciąży. Oczywiście. I warto też obserwować wtedy kobietę i nie przypisywać tego tylko lękowi przed porodem, bo czasami się przypisuje to właśnie lękowi, obawą przed porodem, jaki będzie ten poród, czy ciężki, czy nie, no zwłaszcza kiedy to jest pierwszy raz. Zresztą każdy poród jest inny i to już wtedy, czy te symptomy, które się pojawią na przykład w czasie ciąży, one zawsze pojawiają się też po porodzie, czy niekoniecznie?
Na pewno wpływa to na zwiększenie prawdopodobieństwa zachorowania na depresję, jeżeli one są już w czasie ciąży, więc taka kobieta powinna być już pod opieką i no, trzeba monitorować w kolejnych miesiącach od porodu to, co się z tą kobietą dzieje. Ja bym jeszcze dodała, że no, jeżeli chodzi o te objawy, to co wcześniej Agnieszka powiedziała, że jak się rodzi dziecko, to my tak skupiamy się na tym dziecku i że być może często trudno nam w ogóle pomyśleć, że to nie jest dziecko plus matka, tylko że no, jest jeszcze ta matka, jest jeszcze ta kobieta i że oprócz tych specjalistów, to no, też są specjaliści w domu, nie wiem, mąż, rodzina, którzy warto, żeby się pytali, jak ty się czujesz, jak tobie jest po porodzie? Bo tak przychodzimy, wszyscy jesteśmy tacy zachwyceni, o, jest maluszek.
Jaki piękny.
Tak, piękny.
Mamy podobny do taty.
Tak, i wszyscy skupiamy się na tym, na tej piękności, a kobieta obok no jakoś tam umyka. Więc warto było, żeby też i kobieta dostała takiej uwagi, w której no, mogłaby zaistnieć, tak? I powiedzieć o tym, co się z nią dzieje, bo to jest normalne, że no, może być i smutna, i niezadowolona, i sfrustrowana.
Zmęczona.
I zmęczona.
I nieuczesana. Ale, i w dresie.
Tak, ale...
Bez makijażu.
Pomaga naprawdę, jeżeli ktoś się o to zapyta i będzie przestrzeń do tego, żeby to zostało wypowiedziane, że ktoś jednak to zauważa.
Zauważy. Gdzie szukać pomocy, jeśli już zauważy? Gdzie taka mama może, czy z pomocą partnera, męża się udać, czy też on tej pomocy może szukać w tym konkretnym przypadku?
No jeżeli chodzi o Białystok, to w naszym Centrum Pomocy Dzieciom jest taka możliwość, żeby przyjść na konsultację w takim okresie okołoporodowym. Konsultacja dla kobiety, dla mężczyzny, bo chciałabym dodać, że mężczyźni też chorują na depresję poporodową.
Też to się mimo, zdarza. Że nie rodzą, ale to już nie, będzie na oddzielny nie, temat. Tak. W każdym razie to też może ich dopadać.
Tak. Mamy w taką cykliczną grupę, którą stworzyłyśmy właśnie dla mam dzieci do pierwszego roku życia, na którą serdecznie zapraszamy. Więc tutaj w Białymstoku na pewno to jest takie miejsce, gdzie kobiety mogą szukać pomocy.
No i dokładnie za tydzień, 24 marca, jest organizowany Dzień Otwarty poświęcony właśnie zdrowiu psychicznemu w okresie okołoporodowym. To propozycja dla młodych matek, przyszłych matek.
Dla kobiet w ciąży, młodych matek, przyszłych matek, ale też dla ojców, tak? Zapraszamy także tatów.
Tatusiów.
Tatusiów. Podczas tego dnia będzie można dowiedzieć się więcej o depresji poporodowej, okołoporodowej. Będzie można też posłuchać wykładów duli, dowiedzieć się więcej, jak radzić sobie z napięciem w ciele, jak skupić się na swoim ciele, jak się odprężyć. Będą też no, dodatkowe atrakcje i dodatkowe warsztaty. Chustonoszenie, między innymi warsztaty fotograficzne.
Serdecznie zapraszamy no, wszystkie młode mamy. Mamy, o czym Julita nie powiedziała, mamy też konsultacje lekarskie, no bo depresja jest chorobą i często trzeba z tej pomocy lekarza skorzystać. I jeszcze na koniec chciałam odczarować taki mit, że można brać leki w ciąży, można brać leki po porodzie, żeby kobiety się tego nie bały.
Oczywiście leki, które przypisze
oczywiście lekarz. Tak, oczywiście te, które zaleci lekarz, tak. Bo często jest to taki mit, że nie można się wtedy leczyć.
To przypomnijmy jeszcze raz. Piątek, 24 marca. Białostockie Centrum Pomocy Dzieciom. Od 10.30 dzień otwarty poświęcony zdrowiu psychicznemu w okresie okołoporodowym. Dla wszystkich mam przyszłych i tatusiów też. A o depresji okołoporodowej mówiły dziś psychoterapeutki z tego ośrodka Julita Maleszewska i Agnieszka Onoszko-Grodzka. Bardzo panią dziękuję.
Dziękujemy.
I przypominam, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl, a kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam Iza Serafin. Do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.